A razem ze mną w naszym plenerowym studio, takim wietrznym plenerowym studiu powiedziałabym, Małgorzata Całka-Bałabuch, dyrektor ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego w Pruszczu Gdańskim. Dzień dobry, witam
bardzo
serdecznie.
Dzień dobry Państwu. Wiatr wiał, więc mnie przywiało do
Przywiało,
Państwa.
Ale bardzo szczęśliwe to były wiatry, skoro Panią do nas przywiały. Ja bym chciała jednak trochę zaczepnie, bo te wyjazdy nasze wakacyjne, to jest, proszę Państwa, po pierwsze to, co Państwo słyszą na antenie, ale bardzo wiele alternatywnych rzeczy dzieje się poza anteną. I tak oto pan dr Bartosz Gądek, który był naszym gościem kilkanaście minut temu, poprowadził z panią Małgorzatą rozmowę nie na temat uczniów z placówki, z którymi pani pracuje, ale na temat pani historii modowej. Ja nie mogę o to nie zapytać. Wiem, że pan doktor będzie jeszcze panią pewnie maglował na ten temat, jak to historyk, który dokumentuje życie Pruszcza. Co to jest za historia z tym teatrem modowym? Kiedy to się w ogóle działo, pani Małgorzato?
To rzeczywiście jest bardzo stara historia, bo ja już pod koniec studiów zaczęłam, moich pierwszych studiów, które były związane z edukacją teatralną, zaczęłam pracę w Miejskim Domu Kultury tu w Pruszczu, do którego kiedyś chodziłam sobie jako nastolatka na różne fajne zajęcia. I ja rzeczywiście byłam tak mocno nastawiona na jakieś projekty związane właśnie z teatrem, z upowszechnianiem żywego słowa. Natomiast nastolatki no nie do końca chciały wtedy uczyć się recytować, czy poznawać może jakieś arkana teatru. Chciały te dziewczyny też trochę się bawić, przebierać.
Scena,
więc połączyłam te rzeczy razem i wymyśliłam Teatr Mody Player, który rzeczywiście to, co Bartek podkreślał, był takim fenomenem w Polsce. Właściwie taką chyba jedyną na tamte czasy inicjatywą. Myśmy z tymi projektami jeździli po całej Polsce.
Ale to były bardziej pokazy mody, czy bardziej teatr? Gdzie to się spotykało?
To było właśnie jedno i drugie, bo w formie takich pokazów mody opowiadaliśmy strojem i elementami gry teatralnej, też jakąś choreografią, historię, w której moda miała duże znaczenie. Więc taki chyba najbardziej znany, za który nawet dostaliśmy nagrodę od Towarzystwa Kultury Teatralnej projekt, nazywał się Od średniowiecza do jutra. I tam pani Ewelina Zięba, która w tym Towarzystwie Kultury Teatralnej pracowała, wypożyczała nam z kostiumerii te stare stroje. Potem były też stroje współczesne, ale też wymyślaliśmy stroje przyszłości. I tak trochę opowiadaliśmy o tym, jak ta moda się zmieniała, jak kobiety się trochę jakby uciekły z gorsetów, emancypowały, ubierały w spodnie, jak się pojawił dress code, bo to były lata 80., więc wtedy się wyróżniały kobiety banku, biur, panie prezeski. No i potem przechodziliśmy trochę do takich naszych fantazji, co będzie się nosić, jak ta moda będzie, nie wiem, się futuryzować, albo jak będą zanikały się tak naprawdę te różnice między męską a damską modą, więc chyba trochę wizjonerstwa w tym było.
Ale fajna
Piękny
przygoda,
czas,
co?
Tak. No, z 10 lat prowadziłam ten teatr mody. No i rzeczywiście potem miałam inne wyzwanie, gdzieś mnie coś zawołało, więc ten zawód zmieniłam i jestem tu, gdzie jestem teraz.
A na ile tej delikatności teatralnej, takiej ulotności przydaje się pani w pracy w miejscu, w którym pani teraz jest, czyli w ośrodku rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczym?
Też powiem, że na pewno jakby jestem osobą, która lubi wymyślać jakieś rzeczy takie trochę nietypowe, więc w naszym ośrodku są i zajęcia jogi dla osób z niepełnosprawnością i zajęcia teatralne. Mam zresztą świetnego człowieka od takiej dramy terapeutycznej. Robimy różne, bardzo dużo muzycznych zajęć, także trochę pewnie wyróżniamy się, nie jesteśmy taką klasyczną placówką, w której się głównie skupiamy tylko na rehabilitacji
i
edukacji.
Tak.
Tylko jest w tym trochę też takiego życia. Ja poza tym jestem praktykiem, bo ja byłam kiedyś wolontariuszem przez wiele lat i zawsze jakoś tak osoby z niepełnosprawnością intelektualną były dla mnie ważne. Więc potem uzupełniłam to oczywiście wykształceniem, studiami różnymi i innymi kwalifikacjami, ale jakby pozostało mi to, że ja do dziś wolę zajęcia z dzieckiem niż zajmowanie się jakąś taką formą czy częścią administracyjną, której też jest dużo i trzeba to zrobić. Więc myślę sobie, że to się troszeczkę też przenika do dzisiaj.
Kim się opiekujecie na co dzień? Kto bywa u was? Jak to wygląda przede wszystkim teraz w czasie tego okresu wakacyjnego?
Znaczy, ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy jest formą szkoły dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, ale pozwolę sobie, korzystając z tej możliwości, powiedzieć, że prowadzimy też szerzej naszą działalność jako stowarzyszenie, które jest organem prowadzącym, bo w ramach tego ośrodka mamy też wczesne wspomaganie rozwoju dla takich dzieciaków, u których no, jest zagrożenie niepełnosprawności albo już jest zdiagnozowana jakaś niepełnosprawność i to są, trafiają do nas czasem dzieciaczki kilkumiesięczne, więc to bardzo szybko trzeba wkroczyć. Mamy też oferty dla dorosłych i to jest środowiskowy dom samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, ale też projekt realizujemy, nazywa się to środowiskowe centrum wsparcia i tam na przykład można, mówię to też, co może być dla wielu mieszkańców czymś, o czym nie słyszeli, można osoby niepełnosprawne przysłać na zajęcia cały czas, przez całe wakacje to działa. Można też zostawić, że tak powiem, zaproponować im taki trening w mieszkaniach treningowych. Muszą to być na tyle sprawne osoby, które przy wsparciu terapeutów będą sobie robiły zakupy, przygotują sobie posiłek, ale będą zajmowały się różnymi rzeczami, grami, jakimiś tam innymi formami, ale też będą mogły przez parę nocy, tydzień, dwa zamieszkać poza swoim domem rodzinnym i trochę zobaczyć, jak można mieszkać bez mamy czy bez rodziców.
To myślę trochę w dwie strony ważne dla nich, bo się sprawdzają i trochę wytchnieniowo chyba dla rodzin.
Przyznam szczerze, że bardzo nam o to chodziło, żeby też sobie rodzice mogli też coś w tym czasie zrobić, ale wbrew pozorom rodzicom jest trudniej się rozstać niż tym osobom, które chciałyby spróbować trochę czegoś innego. Natomiast to jest to ważna alternatywa, bo często rodzice nie mają nawet kiedy załatwić jakichś swoich medycznych rzeczy, czy nie wiem.
Pójść do fryzjera.
Na przykład, tak.
To nam się tak wydaje z perspektywy ludzi zdrowych, rzeczy oczywiste, którymi nawet nie zaprzątamy sobie głowy, jak duże zakupy, tak jak pani mówi, właśnie wizyta u lekarza. Przecież opiekunowie też chorują, rodzice,
oczywiście.
Prawda?
To dużo częściej, bo jednak też potrzebują
wysiłek
tej siły
fizyczny,
24 na dobę. To nie jest tak, jak idziemy do pracy i możemy po tych 8 czy 10 godzinach jednak wrócić. Mhm. Więc rzeczywiście, my też teraz prowadziliśmy, w tym tygodniu skończyliśmy takie konsultacje w ośrodku w Orewie dla chętnych osób. Nasz kolega fizjoterapeuta przyjmował rodziców i mówi, że też bardziej był nastawiony na to, że oni będą pytać o swoje problemy, a oni jednak głównie ciągle pytają o problemy swoich dzieci.
Chyba z przyzwyczajenia. Chyba głowa robi swoje. Tak. Człowiek najpierw, najpierw myśli o tym najbardziej potrzebującym. Chociaż ja jestem zdania, że jak zaopiekujemy się rodzicami, opiekunami i naładujemy im tych akumulatorów, no to jest chyba pierwsza droga do tego.
To jest bardzo ważne. I myślę też jakby działa. Niedoceniane trochę przez samych zainteresowanych, bo tak jak mówię...
Oni są w ciągu, mam wrażenie. Tak. To jest taki ciąg uzależniający opieki.
Tak, ale też myślę sobie, że przez wiele lat jakby trochę pozostawali niezauważeni. Teraz się dużo dzieje i też muszę powiedzieć, że tutaj jestem dumna z tego, że nasze miasto bardzo dużo ma inicjatyw w tym kierunku. Powstaje, już myślę, że w jesienią ruszy praca już taka budowlana nad kolejnym międzygminnym ośrodkiem wsparcia, gdzie też będą mogły przychodzić osoby z różnymi niepełnosprawnościami na takie różne formy wsparcia, co znowu odciąży rodziców, ale też im daje taką szansę na realizację swoich potrzeb, pomysłów, pasji.
Jak pani ocenia, ile osób jeszcze w Pruszczu Gdańskim pozostaje poza tym systemem opieki? Jak trudno dotrzeć jest do tych osób i pokazać im też świat poza czterema ścianami? Tak jak pani mówi, przez wiele dekad pokutowało takie niestety poczucie, że osoby z pewnymi formami niepełnosprawności pozostają w tych czterech ścianach i jeśli nie rodzina, która im coś zorganizuje, tak. To właśnie samo słowo zorganizuje, to było naprawdę bardzo trudne. Logistycznie wyniesienie, przeniesienie, przewiezienie, to tam się nam tylko wydaje, trzeba pokonać wiele schodów, tak, bo w zależności od tego, gdzie, nie wiem, do teatru, do kina, to jest naprawdę wielkie wyzwanie. Jak jeszcze wiele osób w Pruszczu z pani takich orientacyjnych danych może potrzebować tej pomocy?
Znaczy, wydaje mi się, że jeśli chodzi o dostępność, to jesteśmy takim miejscem, takim miastem, w którym się bardzo dużo dzieje w tym kierunku. Ja nie ukrywam, że również powiat grodzki, Gdańsk, do nas też bardzo dużo dzieci przyjeżdża na zajęcia, bo Orewu w Gdańsku nie ma. I wybierają nasze miasto, no nie tylko dlatego, że tam nie ma, bo są szkoły specjalne czy ośrodki, ale myślę też, że jakość usług świadczy też o tym, że tutaj ludzie wybierają to miejsce, niekoniecznie, nie wiem, Sopot, Gdynia czy sam Gdańsk. Więc to na pewno ta oferta jest dosyć szeroka. Poza tym to już jest chyba w tej chwili bardziej kwestia takiej logistyki i wyboru samych osób opiekujących się. My też koordynujemy program w tej chwili opieki wytchnieniowej i tych asystentów rodzin, więc widzimy...
No, czekamy na ustawę.
Tak, czekamy bardzo, ale jak też dużo ludzi się dowiaduje, przychodzą do nas, taki naprawdę jest duży ruch i jak ktoś szuka tych informacji, to myślę, że naprawdę można to znaleźć i można przyjść, bo my nawet jeżeli sami nie możemy w konkretnym przypadku czegoś zorganizować, chociaż to się rzadko zdarza, to możemy podpowiedzieć, gdzie pójść, co zrobić. Jest też dużo sprzętów. Ja sama niejednokrotnie kojarzę, że tak powiem, osobę z firmą, gdzie wiem, że można założyć takie na przykład podnośniki albo taki tranzyt z łóżka na fotel czy do wanny i są na to środki. Oczywiście wymaga to pracy. Chyba najtrudniej jest tym rodzicom, którzy już są trochę starsi, którzy nie mają już takiej siły, takiej determinacji i nawet myślę sobie, że to są już takie mocno utwardzone schematy myślenia.
Nieco.
Tak, że po prostu, żeby już tylko z dnia na dzień przetrwać, co też oczywiście rozumiem, bo jak się, nie wiem, przez 30-40 lat tą sytuację miało tylko taką od do, to w tej chwili bardzo trudno to wszystko poprzestawiać i zmienić podejście, ale no mówię, wydaje mi się, że nasze miasto też się wyróżnia pod tym kątem, bo mamy bardzo szeroką ofertę.
To na koniec jeszcze słów kilka, pani Małgorzato, na temat tego lata w waszym ośrodku, bo pomimo szkoła, to w wakacje również nie zamykacie się przed...
Od paru lat, mimo że rzeczywiście są wakacje, od paru lat organizujemy takie mniej więcej dwutygodniowe, nie nazwę tego półkolonie, ale takie formy rekreacyjno-integracyjne dla tych wychowanków, którzy mogą w grupie pofunkcjonować, no bo to już jakby łączymy tych, którzy są. I one od 3 sierpnia do 14 sierpnia ci nasi wychowankowie, których rodzice zgłosili, mogą przybywać i korzystać też z takich form, takich właśnie rekreacyjnych, gdzie też oczywiście trochę rehabilitacji, trochę jakiejś integracji i zabawy będzie.
Pytam dziś naszych gości, jak tam wakacje? Czy jeszcze przed panią, czy pani już po urlopie?
Ja powiem szczerze, że ja w wakacje rzadko wyjeżdżam z paru powodów. Raz, że muszę zamknąć ten rok szkolny w swojej placówce i przygotować plany na następny i tego jest dużo. Trochę jest dla mnie wszędzie zatłocznie, oczywiście jakieś tam drobne formy. Ja jestem taka raczej wiosenna. W tym roku byłam wiosną w Japonii i swój urlop planuję na kolejną wiosnę i tym razem może Korea się uda. To takie moje są jakby trochę odległe wakacyjne plany.
Ale i modowo, coś tam... i teatralnie, i w ogóle to niesamowita wyprawa.
Tak, tak. No jestem... Azja rzeczywiście mnie tak ciekawi od paru lat trochę. To już były Chiny, była Japonia, no to teraz jeszcze tę Koreę zamierzam jakoś sobie zobaczyć na własne oczy.
To niech jak najszybciej się stanie. Dziękuję bardzo serdecznie za tę rozmowę.
Dziękuję
Małgorzata Całka-Bałabuch, dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim, była naszym gościem.